Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Niezwykli goście, siostry, które na co dzień niekoniecznie można spotkać nawet w Polsce, bo siostry misjonarki.
Ja się nazywam siostra Immaculata Urszula Faustynowicz, jestem podlasianką, pochodzę z parafii Grodzisk. Jestem ze zgromadzenia sióstr świętego Michała Archanioła.
Siostra Eligia Opiłowska, również Michalitka, ja już pracuję na zapleczu misji, pochodzę z Radomia.
Siedząc z siostrami i patrząc, to zadam pierwsze pytanie. Siostry są z tego samego zgromadzenia, a mają tak różne habity. O co chodzi?
A właśnie chodzi o to, że misjonarki pracujące na misjach w Afryce Środkowej nad Równikiem chodzą w kolorach jasnych. No to właśnie dlatego, aby upodobnić się trochę do afrykańskiego słońca, na jasno.
Czyli spotykając siostry od razu można, ktoś kto wie o tym, może się domyślić, która sióstr jest akurat w Polsce, a która na misjach. Siostra już ile lat na misjach?
Chwała Panu. To już jest 25 lat w tym roku. Będzie, jak pracuję, zostałam posłana tam na afrykański ląd i posługuję tam dzieciom, młodzieży, ludziom ubogim, najpierw głosząc Chrystusa i pomagając im także.
Właśnie tak jak siostra powiedziała, najpierw głosząc Chrystusa, bo chociaż misjonarki, misjonarze mają bardzo wiele zadań, bo właśnie i ta pomoc, opieka nad ubogimi, nad chorymi, ale pierwsze i najważniejsze zadanie to ewangelizacja.
Tak, pierwsze to ewangelizacja. Zawsze tak jest, chcemy, by Chrystus był znany na całym świecie, także właśnie tam, w tym bardzo młodym kościele, bo istniejącym dopiero ponad 100 lat już w Kamerunie, natomiast na wschodniej części Kamerunu, gdzie my pracujemy jako siostry Michalitki, na wschodzie dopiero 60 lat. Także Kościół jest bardzo młody i właśnie to głoszenie Chrystusa tam, na tamtym lądzie jest właśnie zasadniczą taką pracą naszą. Idźcie na cały świat. A nasz błogosławiony ojciec, założyciel, ksiądz Bronisław Markiewicz, jeszcze właśnie takie bardzo ciekawe zdanie powiedział: idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody. I chciałbym zebrać miliony dzieci z różnych ras, języków, narodów i za darmo je żywić na duszy i na ciele. I to są właśnie ta druga nasza socjalna praca, której mamy bardzo, bardzo dużo.
Jeszcze dopytam, jak siostry odnajdują się właśnie z tą ewangelizacją w tamtym środowisku? Bo najpierw były jakieś doświadczenia tutaj, w Polsce, tak? Potem wyjazd na ten czarny ląd, zetknięcie z zupełnie inną cywilizacją, z inną kulturą i też innym traktowaniem religii.
Jako zgromadzenie sióstr świętego Michała Archanioła nie jesteśmy typowo zgromadzeniem misyjnym. Jednakże Sobór Watykański II bardzo mocno podkreślał ten misyjny charakter Kościoła. Kościół ze swej natury jest misyjny i wprost prosił, że trzeba by się było zastanowić, czy zgromadzenia nie mogłyby niektórych prac i obowiązków powierzyć komuś innemu, a bardziej oddać się głoszeniu Chrystusa tam, gdzie On jeszcze nie jest poznany. I tak jak w innych zgromadzeniach, tak i w naszym zgromadzeniu to wezwanie Kościoła pracowało. Przygotowania trwały dość długo, aby siostry mogły, przygotowane i językowo, i troszeczkę tak do pracy, podjąć się tego ważnego zadania, w którym do tej pory nie miałyśmy wiele praktyki. Owszem, od 1976 roku pracowały siostry w Libii jako pielęgniarki, lecz była to praca ewangelizacyjna cicha, ukryta. One swoją pracą, swoją postawą, miłością do drugiego człowieka, bez względu na jego przynależność religijną, świadczyły o Chrystusie, ale głośno tego nie mogły czynić. My natomiast w Kamerunie od 1984 roku podjęłyśmy pracę typowo ewangelizacyjną, to znaczy najpierw głosić Chrystusa tym ludziom, którzy go jeszcze nie znają. A obejmując pracę na stacji misyjnej w Ngelemenduka, w Buszu, dołączając do sióstr francuskich, księży francuskich, holenderskich, którzy już byli ubodzy w powołania i potrzebowali, aby wesprzeć ich, spotkałyśmy sytuację, że jak niewielu jeszcze jest ludzi ochrzczonych, jak niewiele jeszcze tam przynależy ludzi do Kościoła. Więc z pełną parą, że tak powiem, weszłyśmy w tą rzeczywistość. rzeczywistość i w tą ewangelizacyjną pracę, aczkolwiek równolegle, o czym siostra Immaculata wspomniała, idzie zawsze praca charytatywna, bo człowiekowi choremu, zagubionemu, uwikłanemu w czary, a przede wszystkim głodnemu, nie da się tylko mówić o Chrystusie, trzeba zadbać też i o jego podstawowe potrzeby jako człowieka.
Bo można by powiedzieć, że ubodzy są także tutaj, że tutaj też są rodziny, dzieci, które potrzebują wsparcia, ale ta bieda, którą można spotkać w Polsce, a bieda, która jest w Afryce, to nie są porównywalne zjawiska.
Zdecydowanie nie. Oczywiście tej biedy jest wszędzie dużo, tak, tamta jest inna. Może wspomnę tylko o tym, że nie wszystkich stać na to, by mieć kostkę mydła, żeby się móc umyć. Że bardzo dużo dzieci biega głodnych, czasem cały dzień, dwa dni, trzy dni nic nie jadły. Rodziny są wielodzietne i naprawdę nie wszystkich jest stać, by zapewnić im takie podstawowe środki do życia.
Co to w Afryce znaczy rodzina wielodzietna? Bo u nas w Polsce mówi się, że kiedy troje dzieci pojawia się w rodzinie, to już jest wielodzietność. A w Afryce kiedy mówimy, że rodzina jest wielodzietna?
W Afryce sytuacja jest zupełnie inna kulturowa. Wielodzietność rodziny rodzi się właśnie z faktu też poligami, ponieważ jeden mężczyzna posiada kilka żon, a bardzo wysoko postawiony, usytuowany może mieć ich nawet kilkanaście. Szef wioski miał ich 30 kilka, więc w związku z tym są to naprawdę rodziny wielodzietne. I zapewnić podstawowe środki do życia tak wielodzietnej rodzinie jest naprawdę trudno ze względu choćby nawet na klimat. Gdy przyjdzie susza i przez kilka miesięcy nie spadnie ani kropla deszczu, poletka są wysuszone i wtedy nawet w lesie, w dżungli trudno jest znaleźć coś do jedzenia, chociaż dzieci w tym są bardzo przebiegłe, od najmłodszych lat przyzwyczajone do tego, aby zadbać o swoje, zawalczyć wprost o swoje życie, bo posiłek spożywa się tam tylko jeden dziennie dla całej rodziny, jeżeli jest z czego go przygotować.
Ja jeszcze może dodam, że bogactwem dla ludzi w Afryce to są dzieci. U nas jakby inaczej mierzy się, prawda? Dla nas są inne wartości bogactwem, natomiast w Afryce mówi się, bogaty jest ten, kto ma wiele dzieci.
Teraz moglibyśmy się zastanowić, czy są bogaci, czy są biedni, skoro tych dzieci mają tak dużo, a jest to dla nich bogactwo. I tej pracy siostry w związku z tym też mają bardzo dużo. I skoro nie ma tego jedzenia, skoro, tak jak siostra powiedziała, poletka są wysuszone, czyli nie ma zbiorów, co siostry robią, żeby nakarmić tych potrzebujących? Skąd bierzecie w ogóle chociażby żywność?
Więc ja myślę, że tutaj chyba w tym momencie pozwolę sobie podziękować wszystkim naszym dobrodziejom, zgromadzeniu naszemu i dobrodziejom, szczególnie ja jako Podlasianka chcę podziękować właśnie wszystkim ludziom żyjącym tutaj na Podlasiu, a także rozrzuconym po świecie, bo to właśnie dzięki nim, ludziom dobrych serc, ludziom, którzy potrafią dzielić się z innymi, my możemy pomagać i posyłać dzieci do szkoły. Jest bardzo dużo osób tutaj na Podlasiu, którzy włączają się w duchową adopcję serca. Jest bardzo dużo osób i my dzisiaj chcemy ich pozdrowić i podziękować im za ich otwartość, za dobre serce. Jest wiele szkół. Ja wspomnę właśnie szkoły w Siemiatyczach, jedynkę, trójkę, gimnazjum, które właśnie i mają w adopcji dzieci, młodzież i pomagają. Wspomnę moją szkołę w Grodzisku, bo też od bardzo dawna adoptowane są dzieci, dzięki czemu mogą chodzić do szkoły. Tam są podejmowane przeróżne akcje, dzieci zbierają pieniążki, urządzane są jakieś takie akcje w szkole podejmowane, akcja ołówek, akcja grawka i przesyłane są do nas, do Afryki. Także wspomnę tutaj tych ludzi bardzo, bardzo otwartych i dzięki nim o właśnie niedzielne składki. Jest wiele księży bardzo otwartych, księża biskupi, czy w parafii, z której pochodzę, wielu innych. Też chcę ich tutaj wspomnieć i podziękować przy okazji i wszystkim ludziom dobrej woli tutaj żyjącym na Podlasiu, którzy bardzo nas wspomagają i dzięki nim naprawdę ja tam mogę pełnić te dobroczynne dzieła, których mamy bardzo, bardzo dużo właśnie i posyłanie dzieci do szkoły, adopcja i żywienie. To żywienie jest, kiedy prawie około 400 dzieci zjada posiłek w tym oratorium, który my prowadzimy. To właśnie dzięki ludziom dobrej woli.
Siostra powiedziała o adopcji serca. Wyjaśnijmy, co to jest adopcja serca.
Tak się właśnie składa, że tu na zapleczu mnie została powierzona ta funkcja pilotowania jakoby tej adopcji serca na odległość, ponieważ front nie może działać bez zaplecza, więc ja jestem na tym zapleczu, czuję się bardzo potrzebna i szczęśliwa, że w ten sposób mogę kontynuować moją niejako pracę misjonarską. Adopcja serca polega na wzięciu w opiekę duchową jednego konkretnego dziecka, na modlitwie za niego, oczywiście też i za jego rodzinę i za dzieła misyjne, i opłaceniu mu szkoły, to jest taka jedna adopcja serca, lub szkoły i dożywiania. To jest druga jakby adopcja serca, troszeczkę droższa. Ta pierwsza ogranicza się do kwoty 200 zł rocznie, taka kwota minimalna. Ona jest wystarczająca, żeby dziecko mogło uczęszczać do szkoły. Jeżeli chcemy jeszcze dziecko wesprzeć, żeby miało zajęcia w oratorium, za które odpowiedzialna jest siostra Immaculata, żeby zjadało obfity posiłek, ten jedyny w ciągu dnia, a często nawet i ten posiłek jest skrzętnie jakoś tam też zabierany do domu i dzielony z innymi w domu, którzy nic nie mają do zjedzenia. Ta adopcja wynosi 500 zł rocznie. My prowadzimy taką indywidualną rejestrację i dzieci, i osób, czy grup, które tą adopcję prowadzą. Informujemy na bieżąco, jeżeli dziecko na przykład już nie przychodzi do szkoły. Także jest to taka bardzo wdzięczna pomoc i nie ukrywam, że ona się cieszy wielkim powodzeniem, jest dużo zainteresowania, a dzięki temu właśnie dzieci, które normalnie byłyby w buszu, pomagałyby rodzicom w uprawianiu poletka czy pilnowaniu młodszego rodzeństwa, mogą uczęszczać do szkoły, mogą uczyć się czytać, pisać, do czego mają prawo wszystkie dzieci na całym świecie, ale niestety nie dziecko afrykańskie, bowiem tam tylko 50% ogólnie dzieci objętych jest edukacją. I też bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim ludziom dobrej woli, którzy włączyli się w to szlachetne dzieło pomocy, dzieło adopcji serca i dzięki którym tak wiele dzieci może być szczęśliwych w Kamerunie.
Ja jeszcze dodam, bo dziękowałam właśnie ludziom z Podlasia, ale chcę także wspomnieć o Fundacji Dzieci Afryki z Warszawy, pan Robert Noga, pan Paweł, pan Krzysztof, którzy prowadzą też adopcję na odległość i dzięki nim też bardzo dużo dobra tam dokonuje się, bo jest około 500 dzieci i młodzieży włączone właśnie w tę adopcję i to jest właśnie dzięki Fundacji Dzieci Afryki. Także i ich, i wszystkich, i wolontariuszy, i osoby włączone też w tym momencie chcę i pozdrowić, i bardzo serdecznie podziękować.
Taką charakterystyczną cechą tej adopcji, o której warto wspomnieć, są zdjęcia.
Tak, każdy rodzic otrzymuje fiszkę, czyli dane dziecka, zdjęcie. Kontynuowana jest też korespondencja. Dzieci przysyłają życzenia na święta i podziękowania, także jest taki kontakt bardzo żywy. Zdjęcia są też odnawiane od czasu do czasu. Rodzice patrzą, jak dziecko ich rośnie, jak się rozwija, jak wygląda.
Ja wspominam o tym, bo właśnie kiedyś u znajomych zobaczyłam takie zdjęcie stojące w ramce na biurku i oni poinformowali mnie właśnie, że to jest ich dziecko, właśnie dziecko adoptowane z Afryki, więc tak można rzeczywiście poczuć tą więź, tą relację, tak? I właśnie tamte dzieci też wiedzą o tym, że mają tych dobroczyńców, bo jest ta wymiana korespondencji.
Tak, i wymiana korespondencji i często też są zdjęcia, bo rodzice tu z Polski też wysyłają zdjęcia tamtym rodzinom i jest rzeczywiście taka bardzo bliska więź i ludzie tutaj w Polsce niesamowicie przywiązują się do tych dzieci tak bardzo, że tak powiem, nawet emocjonalnie. Nawet spotkałam panią, która mówi, ja zawsze wieczorem błogosławię to moje dziecko, ona jest tam daleko, ale błogosławię, modlę się, jakoś tak bardzo się związują z tymi dziećmi i właśnie często od przedszkola, szkoła podstawowa, nawet już do liceum, do matury doprowadzają niektórych, a nawet już i zdarza się, że jest kilku studentów, którzy ci ludzie ich przeprowadzają. Myślę, że jeszcze siostra Eligia też może coś dodać.
Tak, jestem świadkiem, jak piękne więzi tworzą się między takim adoptowanym dzieckiem a opiekunem adopcyjnym, że jest to rzeczywiście coś więcej tylko niż takie zwykłe opłacenie dziecku tej szkoły. I jestem nieraz świadkiem takiego przeżywania bardzo mocnego, gdy okazuje się, że dziecko już nie uczęszcza do szkoły. Ja sama też to przeżywam i chyba jest to najtrudniejsza praca w całej mojej tej pracy tutaj na zapleczu referatu misyjnego, gdy muszę powiadomić opiekuna adopcyjnego, że no nie niestety tego dziecka już nie ma w szkole. Jest to trudne. Niemniej jednak trzeba zrozumieć też Afrykę i realia afrykańskie, że ludzie bardzo się przemieszczają, że dzisiaj są w tej wiosce, a no na drugi dzień już gdzieś tam rodzina się przemieszcza do innej wioski czy do innego miasta w poszukiwaniu lepszego życia. Mając na co dzień tak trudne życie, klepiąc biedę, mówiąc popularnie, ludzie szukają innych warunków. Gdy znajdują kogoś znajomego w mieście, wędrują za pracą i z tą nadzieją, że tam będzie lepiej, więc zabierają ze sobą dzieci i dziecko, które uczęszczało do nas do szkoły, nawet przez kilka lat, przemieszcza się z rodzicami. Jego już nie ma, więzi się urywają, nie mamy z nim kontaktu, więc też prosimy o wyrozumienie w tej kwestii i zrozumienie tych trudnych realiów afrykańskich, na które my nie mamy wpływu, a w dzisiejszej dobie, kiedy Kamerun też jakoś jest dotknięty tym niepokojem, o którym słyszymy w Nigerii czy w Republice Środkowej Afryki, te klimaty niepokoju, one dotykają bardzo rzeczywiście też i Afrykańczyków i oni w związku właśnie z tą niepewną sytuacją też przemieszczają się, szukając jakiegoś miejsca bezpieczniejszego.
A czy siostry są bezpieczne tam w Kamerunie, skoro mówimy właśnie o tym szukaniu bezpieczeństwa?
Żyjemy z opatrzności Bożej i opieki świętego Michała Archanioła. Modlimy się o pokój, bardzo dużo modlimy się i na razie jesteśmy bezpieczne, aczkolwiek nie wiemy, co przyniesie jutro. Ale dzięki Bogu spotykamy też dużo życzliwych ludzi, takich, którzy dobrze nam życzą. Raczej jesteśmy bezpieczne na dzień dzisiejszy, bo rzeczywiście nie wiemy, co przyniesie jutro.
A jak wygląda typowy dzień siostry misjonarki?
No właśnie, jak wygląda? Słońce w Afryce wstaje o 6 rano. Zachodzi również o 6 po południu. Rano zawsze rozpoczynamy modlitwą. Wcześnie, zanim zejdzie słońce, idziemy do naszej kaplicy misyjnej, modlimy się, później Eucharystia, po Eucharystii krótkie śniadanie i siostry rozbiegają się do pracy, więc właśnie przeróżne te prace i szpital, szkoła, właśnie oratorium, katechezy, centrum formacji misyjnej, internat z dziewczętami. Idziemy do tych przeróżnych naszych posług do południa. W południe spotykamy się znów w naszym misyjnym domu, rozpoczynamy modlitwą, południowymi modlitwami, obiadem i po południu znów rozbiegane jesteśmy do naszych prac. Właśnie ja konkretnie zaczynam pracę w oratorium o godzinie 14 do 17.30. Później jeszcze bardzo dużo indywidualnych osób tam przychodzi, rodziny, chorzy, ktoś głodny do stołówki oratoryjnej. Także tam dużo rozmawiamy z ludźmi, spotykamy się z nimi. No, 18 zapada zmrok, spotykamy się we wspólnocie, na modlitwie, na takim dłuższym wspólnym posiedzeniu, po rozmawianiu po polsku, po opowiedzeniu dnia. Każdego dnia siostry opowiadają, co spotkało ich w ciągu dnia, kogo ciekawego spotkaliśmy. Także wymiana spostrzeżeń i 21 apel i jeszcze kiedy agregaty, czyli agregat świetlny, który dostarcza nam prądu, jeszcze jest włączony, to właśnie wtedy i korespondencja i kontakt ze światem i każda siostra jeszcze ma jakieś zajęcia takie wieczorne. Często jest to czas już taki na spokojnie, żeby zamknąć ten cały dzień i też powierzyć Panu Bogu. Już tylko przy lampce tabernakulum zawierzamy cały dzień. Tak wygląda nasz misyjny dzień.
Kiedy słucham tego opowiadania, to myślę, że nawet ten agregat ma bardzo duże znaczenie w kraju, gdzie 12 godzin trwa noc. Więc żeby zrobić cokolwiek, żeby wywiązać się z tych wszystkich zobowiązań, trzeba mieć światło, trzeba mieć prąd.
Oj, to jest dobrodziejstwo nasze, to jest jedne z większych dobrodziejstw, właśnie prąd. Myślę, że tutaj w Europie ludzie jakoś może nie zdają sobie sprawy rzeczywiście, bo się włącza tak automatycznie kontakt i się już pali. Natomiast w Afryce nie jest to takie proste. Czeka się na to, by rano od 7, 8 właśnie 2-3 godziny agregat napędza nam prąd, później się go wyłącza i wieczorem, jak zapada właśnie zmrok, włączamy jeszcze na 3 godziny. Właśnie, żeby nam posłużył jeszcze po światło, to rzeczywiście też i życie. Chociaż teraz, właśnie w ostatnim czasie, zaczynamy zakładać takie światła, to się nazywa światła słoneczne, to stało się jakąś takim modne. Jest to dość droga rzecz, aczkolwiek znajdujemy dobrodzieju w różnych organizacjach i właśnie w internacie naszym w tym roku po raz pierwszy i w szpitalu naszym katolickim miałyśmy założone te słoneczne panele i one bardzo takie są rzeczywiście pomocne bardzo potrzebne. I wtedy ten prąd mamy cały czas.
Rzeczy, które dla nas są na wyciągnięcie ręki, są takie oczywiste, nawet nie zastanawiamy się nad tym, że one są tam, są tym dobrodziejstwem. Jakie są jeszcze te trudności, bo do tego wszystkiego siostra przez 25 lat musiała się jakoś przyzwyczaić, nauczyć z tym żyć, ale tych trudności jest na pewno dużo więcej. To nie tylko prąd, którego brakuje.
No właśnie, ja może jeszcze wspomnę nasze lodówki, agregaty, które chodziły na naftę. O, to były takie czasy rzeczywiście bardzo też trudne, bo lodówka, która przetrzymywała i szczepionki szpitalne i jakieś takie nasze podstawowe środki do życia, właśnie ta lodówka, ja nie wiem, ludzie sobie pewnie nawet nie potrafią wyobrazić, jak może lodówka chodzić na naftę, więc takie początki były trudne, czy woda, o, woda to źródło życia, jak nie ma wody, to naprawdę bez światła jeszcze można sobie jakoś poradzić, ale woda jest ogromnym dobrodziejstwem. My na misjach i w ogóle misjonarze mają takie głębinowe studnie, kopane dzięki też pomocy ludziom z Europy. I z tego dobrodziejstwa korzysta wiele osób, dzieci w szkołach, ludzie chorzy, sąsiedzi. Kto tylko może, to po to wiaderko wody biegnie, bo to jest prawdziwa pitna woda. Natomiast ludzie niestety nie mają wody. Ich domy osiedlają się nad takimi rzeczkami, strumykami płynącymi obok ich domostw, więc tam właściwie odbywa się całe ich życie. I problem wody pitnej, bo niestety od wody jest bardzo dużo różnych chorób. Ja myślę, że siostra Eligia też to przeżywała w Kamerunie. Niech się nam też podzieli, jak to ta woda jest jakim ogromnym darem.
Jeszcze w mojej pamięci są takie obrazki poranne, kiedy tylko słońce wstało o godzinie 6:00 i siostra otwierała bramę. Przy tej bramie już dziesiątki ludzi z naczyniami na głowach czekało, kiedy będą mogli zaczerpnąć tej życiodajnej wody z misyjnej studni. I właśnie takie szeregi ludzi, młodych, starszych, dzieci z naczyniami na głowach mam do dzisiaj w oczach. Niekiedy tak się zdarzało, że tej wody zaczynało brakować, nawet i w studni. Trzeba było poczekać kilka godzin, aż znów ta woda zaczynała być dostępna w studni. Także dzięki organizacjom siostry i z księżmi wybudowały taką studnię głębinową, bo to jest właściwie jedyne rozwiązanie w krajach afrykańskich, studnia głębinowa, która jest no, inwestycją bardzo drogą. Żeby ludzie nie musieli chodzić kilometrami na misję, postarałyśmy się o dotację z organizacji, ażeby stanęła studnia właśnie w miasteczku, żeby ludzie mieli dostęp do wody pitnej.
Kiedyś byłam w Radio Maryja i właśnie mówiliśmy też o tym problemie wody i zadzwonił taki pan i mówi: siostro, ja sobie w tej chwili uświadomiłem, że woda to rzeczywiście życie, jakie to jest ważne i my tutaj w ogóle nawet nie szanujemy litra wody. To jest niesamowite. A wy tam i misjonarze i tyle osób cierpi na brak wody. To jakoś tak sobie bardzo uświadomił i mówi, od dzisiaj on będzie dziękował Bogu, że żyje w takich warunkach, że ma na co dzień wodę. Odkręca, mleci, pije, bo przecież woda to życie.
Brak wody też powoduje problem z higieną, przypuszczam, tak? I to też z kolei wpływa na też i choroby. Siostry też zajmują się leczeniem, ale chyba leczenie w Afryce nie jest wcale takie proste, nawet kiedy ma się lekarstwa, bo ludzie, którzy tam mieszkają, troszeczkę inaczej traktują leczenie. To tak już wspominam, siostry opowiadanie.
Tak, szpital, leczenie to też działka ogromnie, ogromnie ważna. Mamy nasze dwie siostry pielęgniarki, które prowadzą szpitale katolickie, przychodnie katolickie, tak to nazwę, już przy pomocy tubylczych osób, którzy pomagają siostrom i leczenie tych ludzi jest na pewno trudne dla nas, dla naszych sióstr pielęgniarek, aczkolwiek właśnie przy pomocy tych osób radzą sobie i przy pomocy też tych ludzi, którzy pomagają, bo zdobyć lekarstwa, zdobyć witaminy, czy właśnie środki opatrunkowe, to też jest trudne, a jednak jest sporo osób, którzy pomagają nam, którzy pomagają zdobyć i środki finansowe, a nawet dostajemy paczki z lekami, z opatrunkami, środkami opatrunkowymi i za to też jesteśmy bardzo wdzięczni.
Ciągle pojawiają się te nowe rzeczy, za które siostra ciągle dziękuję, więc to dobrze świadczy o nas, że chcemy pomagać, że pomagamy, że nie jesteśmy obojętni na to, co dzieje się daleko od nas, my tego na co dzień nie widzimy i nie mamy tego w świadomości, na co dzień nie pamiętamy, o tym nie myślimy. Niech mi siostry powiedzą, jak modlą się mieszkańcy Afryki?
Jadąc do Afryki, wydaje się, że to my jedziemy ich ewangelizować, my im głosimy dobrą nowinę, to my jesteśmy tymi dającymi. I trochę tak jest, ale nie do końca. Pamiętam, gdy byłam nawet w szoku, gdy przeczytałam w encyklice Pawła VI papieża Evangelii Nuntiandi takie zdanie, że jedziemy ewangelizować nie po to, żeby tych ludzi zbawić, tylko żeby siebie zbawić, bo to jest nasz obowiązek. I im dłużej człowiek jest w Afryce, tym bardziej doświadcza prawdziwości tego stwierdzenia, że to tylko Pan Bóg wie tak naprawdę do końca, ile my dajemy, a ile otrzymujemy. Czy my nie otrzymujemy więcej od tych właśnie ludzi? Osobiście jestem przekonana, że modlitwa tych biednych dzieci, rzuconych czasem przez los w bardzo trudne warunki, ekstremalnie trudne, przebija niebiosa. Że modlitwa tych biednych ludzi jest bardzo miła Panu Bogu i wzrusza Jego serce. To jest jedna sprawa. Następnie uczymy się od nich modlić całym sobą. Dla nich Bóg to tak jak powietrze. Czy to będzie funkcjonariusz, czy prezydent miasta, czy państwa. Dla niego to jest takie oczywiste, że jeżeli Pan Bóg tak zechce, to to będzie. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to my zrobimy tak. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, no to jutra doczekamy. Pan Bóg jest na ich ustach i w ich sercu. Oni tym Panem Bogiem oddychają. Nie wiemy do końca, jaki mają obraz tego Pana Boga. Dopiero to odczytujemy, jakoś pomagamy też im w budowaniu tego obrazu, ale ich świadomość, że Pan Bóg, jakaś siła, dobra siła, która nad nami jest, On nieustannie czuwa, my się w Nim poruszamy i przez Niego możemy działać. I jeszcze jedno. Afrykańczyk, gdy się modli, modli się całym sobą, całym swoim ciałem, gestami, stąd tyle śpiewu, tańca na liturgiach, stąd tyle radości, do czego my, Europejczycy, początkowo podchodzimy trochę z dystansem. Nie jesteśmy nauczeni tak wyrażać naszej modlitwy, naszego uwielbienia Pana Boga czy prośby. Patrząc na nich, modlących się, my również uczymy się i czerpiemy z tego ich sposobu wyrażania się poprzez swoje gesty, swoje bycie. My też uczymy się właśnie modlić się całym sobą.
Może ja jeszcze dodam o modlitwie eucharystycznej, o modlitwie mszy świętej, która w sumie 2-3 godziny czasem trwa, niedzielna eucharystia, tego się nie odczuwa. Ci ludzie, jak siostra powiedziała, modlą się całym sobą i chętnie przychodzą na eucharystię. Nasz kościółek niedzielny gromadzi ponad 2000 ludzi na mszy świętej niedzielnej eucharystii. Wspomnę tutaj modlitwę różańcową, bo ona gromadzi kilkaset dzieci, 400-500 dzieci przybiega w październiku na codzienność modlitwę różańcową. I to tak spontanicznie biegną, nawet jak pada deszcz, to widzimy, że te dzieci nawet w deszczu biegną, bo dzisiaj spotykamy się przed Matką Bożą z różańcem. Są rozmodleni, jak wspomniała siostra. Pamiętam, kiedy byłam z ludźmi Baka, to są mali ludzie lasu, nazywają Pana Boga Kombo. Kombo lasu. Idziemy wieczorem oddać jakby taką cześć, bo Pan Bóg lasu czeka na nas. Są takie specjalne dni, kiedy właśnie ci ludzie idą i na swój sposób chwalą Pana Boga. Także niespokojne serce człowieka, kiedy nie spocznie w Panu, i to też bardzo widać właśnie też w tamtym terenie, w buszu afrykańskim.
Czy dla sióstr to było takie oczywiste, że wyjadą na misję? Czy to było te powołanie do życia zakonnego, było jednocześnie powołaniem do właśnie bycia misjonarką?
To jest powołanie w powołaniu. Tak jak powołanie się otrzymuje na całe życie, takie powołanie misjonarskie też jest na całe życie. Doświadczam tego, nie mam mnie już w Afryce, ale powołanie misjonarskie w moim sercu wciąż jest. I ono chyba się rozwija. I to powiedział Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio, że powołanie otrzymuje się do wyjazdu na misję raz na całe życie. Czy się tam pozostanie długo, to zależy od tego, jak Pan Bóg zechce. Jeżeli da zdrowie, no to się jest dłużej. Jeżeli tego zdrowia zabraknie, wraca się. Ja powołanie misyjne bardzo szybko odczytałam w początkowych etapach życia zakonnego, ponieważ nie jesteśmy zgromadzeniem typowo misyjnym, więc złożyłam podanie, prosząc, że jeżeli jest taka potrzeba, jestem gotowa wyjechać na misję. I tak się stało, że bardzo szybko to moje marzenie i powołanie zostało zrealizowane. Szybko zostałam posłana do Afryki. Także powołanie w powołaniu.
A ja tak króciutko jako podlasianka powiem, że ono wyrosło tutaj na Podlasiu. Myślę, że Pan Bóg właśnie wlewa w nas to i powołanie zakonne czy misyjne. Ja przyznam, że rodzicom podziękuję dzisiaj, których nie ma już tutaj, patrzą na nas z nieba, ale to oni jakoś wlali we mnie chyba to powołanie, dlatego że mieli możliwości podzielenia się z innymi ludźmi i dzielili się. Dzielili się i zawsze mama powtarzała, jako mała dziewczynka mówiłaś, że chcesz pomagać innym, a szczególnie biednym. I właśnie to takie powołanie misyjne wyrastało tutaj na Podlasiu i rosłam z nim. I też bardzo szybko po wieczystych ślubach też złożyłam podanie misyjne. Zawsze chciałam wyjechać, pomagać tym najbiedniejszym. I chwała Panu, dzisiaj 25 lat tej posługi tam, na tamtym lądzie, tym najbiedniejszym. Także chwała Panu.
Wszystkie rocznice to są okazje troszkę do takich podsumowań, więc ja koniecznie też z siostry będę chciała wyciągnąć takie jakieś zdanie refleksji, jakie było te 25 lat. Czy były takie momenty, że siostra żałowała, że chciała wrócić, coś było nie tak, coś bolało? Jak siostra dzisiaj, patrząc tak z perspektywy tego ćwierćwiecza, oceniłaby ten czas?
Na pewno nie był łatwy, bo początek misjonowania, każdy początek pracy jest bardzo trudny, nie był łatwy, aczkolwiek nie było takich momentów, kiedy bym powiedziała nie. Nawet kiedy był moment w 2000 roku, powiedziałabym tak, że jakbym odchodziła, umierałam, bo był taki moment zdrowia bardzo krytyczny, źle leczona malaria i tyfus, ale po roku czasu mogłam znów powrócić i cieszyłam się tym, że odzyskałam zdrowie i mogę dalej posługiwać. Także były różne momenty, ale za każdy moment jestem wdzięczna Bogu i na ile będę mogła, czy zgromadzenie będzie potrzebowało rąk, siły do pracy, to ja jestem gotowa.
Siostra tutaj na zapleczu pracuje, siostra w Afryce cały czas posługuje. My jesteśmy wokół, zajmujemy się swoim życiem, swoimi sprawami, ale co powinniśmy zrobić, żeby też siostry wspierać? W jaki sposób?
Najpierw modlitwa, czyli wsparcie duchowe. To jest najbardziej podstawowa rzecz. Będąc tu na zapleczu, możemy wiele pięknych rzeczy ofiarować w intencji misji. Modlitwa, trud, cierpienie, coś nam doskwiera, coś nam nie wychodzi. Naprawdę, możemy to wszystko zebrać w piękny bukiet i oddać Panu Bogu z tą intencją za misjonarzy. Może któryś się łamie, może któryś się zniechęca, może któryś leży złożony malarią. To jest wielki skarbiec, z którego myślę Pan rozdziela na misjonarzy, dzięki czemu oni mogą funkcjonować i mogą tam na zapleczu głosić Ewangelię. Druga rzecz, pomoc materialna. Widząc tyle głodnych ludzi, dzieci, ludzi w potrzebie, chorych, serce się kraje, jeżeli nie można im pomóc. Przychodzi ogromna bezradność. Ale wtedy, kiedy środki do życia nam dostarczone służą tym ludziom, możemy uratować jakieś życie, możemy wyleczyć chorego, jest to przeogromna radość i chyba myślę, że to jest największa nagroda za to nasze wyrzeczenie, bo za ofiarą materialną często idzie wyrzeczenie, że to jest naprawdę wielka nagroda za ten nasz gest dzielenia się, gdy możemy pomóc drugiemu człowiekowi, temu znajdującemu się w największej potrzebie. Także pomoc duchowa i materialna. A też potrzebujemy rąk do pracy. Niekoniecznie trzeba być siostrą zakonną, księdzem, żeby wyjechać na misję. Jest coraz więcej świeckich misjonarzy. Aktualnie w Polsce jest ich około 50. Inżynier, pielęgniarka, lekarz, budowniczy, nauczyciel. Tam wszystko się przyda na misjach, więc tylko się zgłosić do biskupa, zgłosić swoją gotowość, bo to biskup posyła, kościół posyła, inaczej będzie to tylko działalność filantropijna, językowo się przygotować i można jak najbardziej wspierać tam na froncie przez jakiś okres czasu działalność misyjną kościoła. A zapewniam, że będą to najpiękniejsze dni waszego życia, chociaż nie znaczy to, że łatwe, bo spotykałam wielu ludzi, którzy jechali z sercem na ramieniu i nie wiedząc, co ich tam czeka i trudności się piętrzyły pod każdym względem, ale gdy wrócili, to słyszałam właśnie to stwierdzenie. To był najpiękniejszy okres w moim życiu, bo czyż nie to, co właśnie z trudem zdobyte złote, okupione jest najpiękniejsze. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe, jak powiedział kardynał Wyszyński. Więc zachęcam, nie cofajcie się przed tym trudem. Jeżeli ktoś usłyszy w swoim sercu takie wezwanie, niech śmiało na nie odpowie. Pan Bóg naprawdę więcej daje, aniżeli my jesteśmy w stanie Mu ofiarować.
I ja jeszcze dodam, że jednak ludzie tutaj w Polsce naprawdę bardzo dużo pomagają. I dlatego ja myślę, że nawet chyba nie trzeba zachęcać do tego, bo ludzie mają taką wewnętrzną potrzebę pomocy, otwierają się na tych ludzi. Ja naprawdę tylko podziękuję i zachęcam do dalszej pomocy im, bo spotykam ja osobiście też bardzo dużo osób, które właśnie o to pytają, jak możemy pomóc, w jaki sposób. I naprawdę pomagają. Takich konkretnych czynów widzimy bardzo dużo. Począwszy od dzieci, począwszy od szkół, od edukatorów i kończąc właśnie na tych starszych, cierpiących, którzy i modlą się za nas, i naprawdę nam pomagają. Także bardzo, bardzo dziękujemy.
Ja dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas i za to wszystko, co siostry nam przekazały, bo są to rzeczy, o których my nie wiemy. Nie wiemy, jak jesteśmy majętni przez to, że mamy prąd, że mamy wodę, że mamy lekarza, że chodzimy do szkoły, że umiemy czytać. Nie doceniamy tego i czasem może potrzebujemy takiego porównania, żeby te nasze życie docenić i za nie dziękować i też, żeby chcieć modlić się za innych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękujemy bardzo i jeszcze raz chcemy skorzystać z tej okazji, aby pozdrowić radiosłuchaczy i naprawdę tak z głębi serca podziękować. My jako siostry Michalitki w imieniu naszej Matki Generalnej, Matki Natanaeli Bednarczyk, w imieniu naszych sióstr chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim. Ja, jako że z tego regionu też pochodzę, tym wszystkim ludziom tutaj, bo właśnie ta audycja będzie dla Podlasia w Polsce, tutaj u nas i za granicą, także bardzo, bardzo pozdrawiamy wszystkich, każdego z osobna i bardzo dziękujemy.
Już w ostatnim słowie, czy mogę poprosić, żeby siostra pożegnała, pozdrowiła słuchaczy w języku, w którym na co dzień posługuje się w Afryce?
Po francusku. Merci beaucoup pour vous tous qui vous nous aide. Merci pour votre prière et pour votre aide.
I ci, którzy zrozumieli, znaczy, że znają język francuski i już mają pierwsze podstawy, żeby jechać na misję, żeby się zgłosić. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.